I tak, to jest ten moment, 8.35, kiedy zajrzymy do polskiego parlamentu. Przy telefonie profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u. Dzień dobry, panie profesorze.
I Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Jak najbardziej. Już nie będziemy wszystkich podmiotów Koalicji Polskiej wymieniać, bo zajęłoby nam to całą audycję, a jeszcze chcemy coś innego powiedzieć. Informacja z Sejmu. Sejmowa Komisja Rolnictwa poparła poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada wykreślenie zapisów ograniczających ubój rytualny. Pan profesor z rolnictwem sam nie jest pewnie związany bezpośrednio, no ale PSL ma swoją działkę rolniczą, pewnie jeszcze jak najbardziej obecną. I jest bardzo obecne w tej debacie, jak ona służy politycznie PSL-owi.
No ta debata to nie jest kwestia tego, czy ona nam służy politycznie. To jest debata, która ma służyć polskim przedsiębiorcom i polskim rolnikom. Akurat projekt ustawy, który przewidywał, że zlikwidujemy produkcję trzody, czy wołowiny
i drobiu
na ubój rytualny, była propozycją absolutnie absurdalną i skandaliczną. A to dlaczego? Dlatego, że Polska jest potentatem w eksporcie drobiu i mięsa na halal i mięsa koszernego. To znaczy 40% eksportu drobiu z Polski to jest eksport właśnie przeznaczony dla muzułmanów i Żydów na świecie, a 30% wołowiny eksportowanej z Polski jest również przechodzi ubój rytualny. Wartość tego eksportu w 2017 roku wynosiła 7 miliardów złotych, a my oceniamy, bo nie ma jeszcze ostatecznych ocen GUS-u, że w 2020 mówimy o 9 miliardach złotych dla rolników. No proszę, panie redaktorze, no to jest absolutny skandal. Co więcej, istnieje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który nie został nigdy zmieniony, a który mówi, że nie wolno zakazać uboju rytualnego w Polsce. No więc limitowanie tego sztuczne jest bezsensownie ekonomicznie, a prawnie nie można tego zakazać tak czy owak.
Bo tutaj wchodzi wolność religijna w grę, a na straży wolności religijnej Rzeczpospolita prawie zawsze w swojej historii stała murem, panie profesorze, a politycznie, bo to jednak ma wymiar polityczny, tego nie ukrywa Prawo i Sprawiedliwość. Piątka dla zwierząt miała być elementem odzyskania poparcia wśród młodych wyborców, a wydaje się, że PSL, Koalicja Polska upatruje w tym projekcie szansę silniejszego powrotu na wieś i swoistej rekonkwisty głosów rolników od Prawa i Sprawiedliwości. To prawda czy nieprawda?
No, z całą pewnością wczorajsza demonstracja rolników, która była zwrócona przeciwko PiS-owi i mówiono z hasłami, że PiS nas zdradził. Jedynym marszałkiem Sejmu, który wyszedł do protestujących, był wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u i mieliśmy grupę posłów, która demonstrowała razem z tymi pracownikami rolnymi i z całą pewnością wieś zorientowała się, że te bajki o tym, że Prawo i Sprawiedliwość coś dla wsi robi i że pan prezydent Duda jest zwolennikiem rolników, to okazało się być absolutną bzdurą i nieprawdą. I z całą pewnością to nam pomoże w elektoracie wiejskim, bo do tej pory to było jakoś wszyscy uważali, że PiS pomaga rolnikom, a tu się okazuje, że PiS nie pomaga rolnikom. Ale panie redaktorze, to nie chodzi wcale o rozgrywkę o młodych. Tutaj ta piątka Kaczyńskiego jest próbą zdyscyplinowania koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. To znaczy złamania tego Zjednoczonej Prawicy. To nie bardzo wyszło. Dlatego, że Solidarna Polska zagłosowała przeciwko tej uchwale, a wielu posłów PiS-u nie zagłosowało za. Więc tam była grupa około 100 posłów, którzy się nie podpisali pod scenariuszem pana prezesa Kaczyńskiego, co jest bardzo interesujące.
Co to oznacza dla opozycji? Bo wszyscy tak mówią, pan profesor taktownie zaprzeć, ale wszyscy mówią, że pan profesor jest jednym z mózgów Koalicji Polskiej, który projektuje, jak Koalicja Polska ma prowadzić politykę, jak ma wyglądać i jak pan analizuje takie głosowanie w ramach koalicji rządzącej i ten rozłam w wczorajszym głosowaniu nad odrzuceniem w pierwszym czytaniu piątki dla zwierząt.
Panie redaktorze, nie jestem żadnym mózgiem w Koalicji Polskiej, natomiast patrzę racjonalnie na to, że my jesteśmy partią centroprawicową, partią, która popiera nie tylko przedsiębiorców rolnych, bo to w tej chwili to są de facto przedsiębiorcy rolni, którzy każdy, kto ma tam 100-200 krów czy 200 hektarów ziemi, to jest przedsiębiorstwo. Ich należy absolutnie popierać, ale my również popieramy przedsiębiorców z małych i średnich miast, a ja jestem sam posłem z dużego miasta, czyli z Warszawy. W związku z tym mam im też inną świadomość może społeczną i oczywiście w naszym elektoracie nie ma wielkiego zapału, żeby popierać na przykład farmy futrzarskie. Natomiast absolutnie nie zgadzamy się z projektem Prawa i Sprawiedliwości, który pozbawia ludzi pracy i majątku. Dlatego, że na przykład w Holandii, która jest czwartym co do wielkości producentem futer na świecie, my jesteśmy trzecim, okres odchodzenia od farm futrzarskich był zapisany jako 12 lat. A teraz przyspieszono ten okres o 2 lata i będzie tylko 10, że nie w 2023, ale w 2021 te farmy zostaną zamknięte, ale na te 2 lata. Tylko na te 2 lata rząd Holandii daje każdemu producentowi między 1 milion a 1,5 miliona euro. Więc proszę sobie wyobrazić skalę, która to rozciągnięcia tego na 10 lat czy na 12 lat. Otóż my zgadzamy się z tym, że należy zamknąć farmy futrzarskie, natomiast musi być okres 10-letni tej karencji, czyli vacatio legis, oraz odpowiednie kompensaty, bo ludzie wzięli ogromne kredyty, zatrudniają pracowników, włożyli swoje pieniądze również i nie można im tego zabrać, bo to jest bolszewizm.
Chociaż 10 lat wydaje
się
być tak długą perspektywą w tym przemyśle futrzarskim, który i tak sam siebie się zwija, że być może sama karencja by wystarczyła już bez jakichś specjalnych dodatków.
Ale rok to jest, ale panie redaktorze, podaję panu przykład Holandii, cywilizowanego kraju zachodniego i starej demokracji. Tam firmy futrzarskie dostały 12 lat, a za 2 lata skrócenie płacą im powyżej 1 milion euro każdemu. I to jest podejście dojrzałe, normalne, probiznesowe. I to jest podejście, z którym nasz przemysł futrzarski też by się zgodził. My to popieramy jako PSL, my to popieramy, bo to jest racjonalne. Nie można komuś zabrać majątku w ciągu 12 miesięcy, jeżeli ci ludzie brali kredyty na dziesiątki milionów złotych czasem. Nie można im powiedzieć, trudno, wasza strata, wasze ryzyko, postanowiliśmy wam to zabrać w ciągu 12 miesięcy bez żadnych kompensat.
To tylko jedna rata do tego, co powiedział pan profesor przy telefonie. Profesor Władysław Bartoszewski, poseł PSL-u. W naszym genotypie mamy kilka stuleci demokracji, więc gdzie tam Holandii się mierzyć z Rzeczpospolitą pod względem tradycji państwa prawa? No dobrze, panie profesorze, i państwa demokratycznego w pewnym sensie.
No ale państwo prawa jest w tej chwili demontowane w sposób brutalny, ponieważ ani w prawie rzymskim, common law, czyli zwyczajowym, w prawie karnym nie przewiduje się zasady, że prawo karne działa wstecz, a ustawa, która usprawiedliwia urzędników i polityków, którzy kradli majątek państwowy, teraz przechodzi ekspresem w Sejmie, żeby wydawanie pieniędzy bez uzasadnienia było dopuszczalne. I to jest rzecz, która w żadnym kraju demokratycznym, niezależnie od tego, czy on jest demokratyczny, od lat 30 czy od lat 600 nie ma miejsca. I jesteśmy wyjątkiem na skalę światową. Mamy nowy system prawny i jest to system prawny Prawa i Sprawiedliwości. I to się zapisze w kodeksach i wszystkich studentów będą o tym uczyć.
To jeszcze, panie profesorze, bo ty z tego, co pan profesor powiedział, wynika kolejne pytanie, nawet odpowiedź na moje kolejne pytanie, bo te wszystkie plotki, które od kilku tygodni się pojawiają, są czasami słabsze, czasami silniejsze na korytarzach polskiego parlamentu. parlamentu, że PiS sonduje koalicję polską, czy nie chciałaby wejść do koalicji rządzącej zamiast Solidarnej Polski. Pan profesor rozpoczął rozmowę od tego, że mamy ciekawy rozdźwięk przy okazji ustawy piątka dla zwierząt w koalicji rządzącej, że Solidarna Polska jest przeciwko propozycjom Jarosława Kaczyńskiego. To też by wskazywało, że może jest taki ruch na zamianę koalicjantów. Jak rozumiem, z waszej strony jest twarde nie na takie
propozycje. Nie ma takich prób, nie ma takich podejść, nie ma takich dyskusji, nie ma żadnych konsultacji. Dla nas rzeczą absolutnie newralgiczną jest to, żebyśmy żyli w państwie prawa, a rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie nie tylko łamie trójpodział władzy, ale teraz robi rzeczy, których są kompletnie bez precedensu w żadnym prawie, jak mówię, ani zwyczajowym, ani rzymskim. Nic takiego nie ma miejsca w żadnym kraju na świecie. W związku z tym na to nie będzie zgody Koalicji Polskiej.
Ale też bym się dopytał o część Koalicji Polskiej, czyli o Kukiz 15. Pan profesor doskonale zna ten cytat z pana posła Sachajki, który sugerował wejście do koalicji rządzącej, aby mieć możliwość zmieniania rzeczywistości. Jak dużo takich głosów jeszcze się pojawi w Koalicji Polskiej, bo jest część polityków, która chciałaby mieć w końcu wpływ na rzeczywistość.
Nie ma. Oczywiście, że każdy polityk chciałby mieć wpływ na rzeczywistość i najlepiej mieć wpływ na rzeczywistość, jak się jest członkiem rządu. To jest oczywiste, bo polityka jest również, ocenia się polityka po jego skuteczności, tym, co był w stanie, jak był w stanie pomóc obywatelom. Ale nie ma najmniejszej wątpliwości dla mnie, że żaden z naszych członków Koalicji Polskiej nie stanie się członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Więc proszę o tym zapomnieć.
Ale to już z panem posłem Sachajko pan profesor rozmawiał, jak profesor z doktorem, bo Jarosław Sachajko jest doktorem nauk rolniczych i powiedział mu pan, panie pośle, nie ma takiej drogi, abyśmy wchodzili w koalicję z PiS-em.
Owszem, rozmawialiśmy z panem posłem Sachajko, który rzeczywiście zna się na rolnictwie bardzo dobrze. I on sam mówi, że on nie wybiera się do Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym ja tutaj, on mógł mieć takie czy inne wypowiedzi radiowe, natomiast jest pewna frustracja, jeśli widzi się, że pan minister Ardanowski masakruje rolnictwo, a nic nie można przeciwko temu zrobić. No to pan poseł Sachajko, który się na tym rolnictwie rzeczywiście zna, cierpi i dlatego wolałby mieć jakąś moc sprawczą, ale nie posunie się do tego, żeby przystąpić do rządu Zjednoczonej Prawicy.
To już na koniec, panie profesorze, zapytałbym się o drugą stronę sceny politycznej, która może zagrażać Koalicji Polskiej, o Szymona Hołownię. Ma już swoją pierwszą posłankę, panią Hannę Gil-Piątek w parlamencie. Może chce mieć więcej, nie tylko kosztem Platformy, ale także kosztem Koalicji Polskiej być może będzie się poszerzał Szymon Hołownia.
My mamy niektóre postulaty zbieżne z panem Szymonem Hołownią i przyglądamy się z wielką sympatią i uwagą rozwojowi jego ruchu. No, pani poseł, która przeszła do ruchu pana Hołowni, to akurat jest posłanką lewicową. Najpierw była posłanką Partii Zielonych, a potem przeszła do Lewicy. Zdaje się do wiosny pana Biedronia, no więc to jest troszkę inny profil. Natomiast oczywiście pewne postulaty pana Szymona Hołowni są bardzo interesujące i najpewniej będziemy z nim rozmawiać w przyszłości.
Ale będziemy rozmawiać w przyszłości, czyli nie ma żadnych w tej chwili kontaktów, bo na antenie Radia Wnet chociażby pani poseł Ścigaj, Koalicja Polska, Kukiz 15 mówiła, że w zasadzie nie jest całkiem wykluczony pomysł, aby ruch Szymona Hołowni zlał się w całość z Koalicją Polską i stworzył nowy twór polityczny.
No to są spekulacje pani poseł. Na razie nie ma żadnych takich rozmów. Na razie na przykład moje rozmowy z panem Szymonem Hołownią polegały na tym, że przywitałem go wczoraj, jak przyszedł do Sejmu. No ale to uprzejmie i pogratulowałem mu dobrego wyniku w kampanii prezydenckiej.
To jest jakiś początek rozmów.
Ale do tego się ograniczyły nasze rozmowy. No,
teraz już wszystko jest możliwe. Jak już się panowie znacie, to już teraz wszystko zależy od kierunku rozmów, panie profesorze.
No, jak na razie rozmów nie prowadzimy, natomiast, jak mówię, część postulatów pana Szymona Hołowni jest zbieżnych z naszymi postulatami i na pewno jakieś punkty wspólne będzie można stworzyć, ale my jesteśmy otwarci na rozmaite środowiska, i ponieważ szukamy właśnie merytorycznych spraw, które można z rozmaitymi częściami sceny politycznej wspólnie wiele wspólnie zrobić.
To ja chciałbym jakąś konkluzję z tej części naszej rozmowy wyłowić na koniec całego wywiadu, panie profesorze, na tyle jest dużo tych punktów wspólnych, że to jest płaszczyzna, to jest wspólny mianownik do tworzenia jednego ruchu, czy to jest jednak za mało, to jest tylko możliwość lokalnych koalicji w konkretnych sprawach?
Nie, na razie Koalicja Polska będzie się rozszerzać o rozmaite inne ciała. My w tej chwili mamy już w ramach nas trzy partie i parę ruchów i to się będzie rozszerzać. Natomiast każdy, kto popiera nasze postulaty i projekty, jest mile widziany od lewicy po porozumienie. No więc rozmawiamy z rozmaitymi środowiskami i z samorządowcami, z przedsiębiorcami i tak dalej, i tak dalej. I będziemy ten nasz ruch rozszerzać, ale nie planujemy żadnych fuzji politycznych w najbliższym czasie czy w najbliższych paru latach.
Powiedział profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u, który za chwilę wkroczy na salę posiedzeń, bo dzisiaj drugi dzień Sejmu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.
Do usłyszenia. Słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Jest godzina 8:51. To teraz krótka piosenka, a po piosence jeszcze jeden punkt programu.